W mundialowym studio Katar piłkarskie plotki. Anita Kobylińska. O, jest o czym plotkować i to do wszystkiego są bardzo takie realne, mocne, żelazne podstawy, bo to, co tam się dzieje, to nic, tylko trzeba zajrzeć w kulisy, dlaczego tak właśnie się dzieje. Na przykład, dlaczego Maroko pokonuje Portugalię. Anita Kobylińska tutaj zgłębiła te wszystkie tajemnice. Witam ciebie.
Witam, dzień dobry.
Wiesz, jaki obrazek zapamiętałem z tego meczu po spotkaniu Maroka z Portugalią? Ten długi tur, odprowadzanie już chyba odchodzącego, schodzącego ze sceny Cristiano Ronaldo, rozpłakanego jak dziecko. Ja za to go lubię, ja za to go szanuję, ja za to darzę go sympatią. Nie tego introwertycznego Leo Messiego, który robi swoje tymi genialnymi podaniami, tymi pewnie wykonywanymi rzutami karnymi, ale właśnie ten Cristiano Ronaldo, jak mały chłopczyk, któremu zabrano zabawki w postaci trofeum za Mistrzostwo Świata, tak szczerze się dzieli emocjami i tak pięknie płacze. Twoje wrażenia?
No ja szczerze mówiąc miałam wczoraj troszeczkę odwrotne wrażenia, bo w momencie, kiedy kamera pokazała go schodzącego z boiska, oczywiście kamera była skupiona przede wszystkim na jego osobie, to ja tak troszkę nie wiedziałam, czy on płacze, czy się śmieje, bo taki miał grymas w pewnym momencie na twarzy, że patrząc z boku, to człowiek nie wiedział, czy on płacze, czy się śmieje. No oczywiście wiadomo, że śmiać się nie miał z czego, bo też dla zarówno dla Maroka, jak i dla Cristiano Ronaldo był to historyczny moment, bo najprawdopodobniej na scenę Mistrzostw Świata Portugalczyk już nie wróci.
To już jest rzeczywiście schyłek kariery. Zaczęło się od złych rzeczy w Manchesterze United, a teraz fatalny mundial. 38 lat, 42, Cristiano Ronaldo, który tą motoryką zachwycał. Nie, nie, ja zgadzam się z tym, że to był ostatni taki moment znaczący w jego karierze. No ta chwila niestety przegrana. Natomiast no w takim razie oddajmy co należne reprezentacji Maroka. Pierwszy kraj z Afryki, który dotarł do półfinału Mistrzostw Świata i dumny jest właśnie cały kontynent tak naprawdę, czego świadectwem reakcje z różnych części Afryki.
No i wiele pięknych słów padło po tym wczorajszym meczu z Portugalią. Między innymi te, żaden głos nie jest głośniejszy niż głos Maroka na Mistrzostwach Świata, napisał po tym zwycięstwie nad Portugalią Emir Dubaju. Prezydent Czadu napisał z kolei coś takiego. Historyczne i niezwykłe kwalifikacja Lwów Atlasu do półfinału Mistrzostw Świata jest kwalifikacją całej Afryki. Afryka mistrzem świata, tak to jest możliwe. No i byli piłkarze z kontynentu afrykańskiego Didier Drogba. Zrobili to. Dobra robota Maroko za ten wyczyn. Niech żyje Afryka i Samuel Eto'o. Niewiarygodne. Cały kontynent wam kibicuje. No ja myślę, że nie tylko kontynent afrykański kibicuje Maroku, ale też te osoby, którym drużyny, którym być może do tej pory kibicowały, powypadały z Mistrzostw Świata, to myślę, że to jest teraz taki zespół, któremu ciężko nie sympatyzować.
No chyba, że kibice coś tutaj zepsują, kibice czytaj częstokroć chuligani, bo to co działo się, czy to w krajach Beneluxu, czy we Francji, tam jest rzeczywiście dosyć duża, znaczna liczba emigrantów, no to woła o pomstę do nieba, bo to była zwyczajna chuliganka i bandytyzm na ulicach, interwencje policji, zatrzymania i tak dalej, no tak sobie tutaj ekspresję tych uczuć po zwycięskim meczu z Portugalią zamanifestowali sympatycy reprezentacji Maroka. No bo rzeczywiście tutaj te tropy prowadzą do Europy, bo jeśli chodzi o reprezentantów Maroka, to tam 14 zawodników z 26-osobowego składu urodziło się poza granicami kraju. Między innymi tutaj troszkę obcokrajowcem jest ten, który był bohaterem spotkania z Portugalią, strzelec gola Youssef En-Nesyri.
Tak, 25-latek praktycznie całą swoją seniorską karierę spędził w Hiszpanii. Od 2020 roku gra w Sewilli, a więc co chcemy tutaj powiedzieć? My absolutnie nie chcemy dyskredytować reprezentacji Maroka, wręcz przeciwnie. Chyba chcielibyśmy pokazać, skąd bierze się ich siła i że nie jest to przypadkowe. Dużo zostało na ten temat powiedziane, natomiast zgłębiając ten temat dochodzimy do tych źródeł właśnie tej mocy Maroka i być może, kiedy spojrzymy na to tak bliżej, to nie będzie nas dziwiło to, co taka drużyna robi w półfinale Mistrzostw Świata, zwłaszcza, że ci Marokańczycy urodzeni poza granicami Maroka dopiero zaczęli rywalizować w drużynie narodowej od Mistrzostw Świata we Francji w 1998 roku. A więc to jest dosyć niedługi czas, no i w tym niedługim czasie zdołali zrobić coś, czego wiele innych reprezentacji przez o wiele dłuższy czas nie było w stanie dokonać. Patrząc na tych zawodników tak już bliżej, zachwycamy się przecież bramkarzem, który urodził się w Kanadzie, Younes Bonu, który wpuścił do tej pory tylko jedną bramkę. Niesamowita rzecz. Achraf Hakimi, który urodził się w Madrycie, tam też przecież przez jakiś czas grał, bardzo wyróżniający się piłkarz, czy też urodzony w Holandii Sofiane Amrabat, też zawodnik, który zwraca na siebie uwagę. No i urodzony we Francji Sofiane Boufal, to zagrożenie na lewej stronie. To są piłkarze, którzy się wyróżniali, ale tak jak mówimy, tych zawodników, którzy mają te korzenie europejskie wręcz, jest w reprezentacji Maroka o wiele więcej. To się nie bierze z niczego. Marokańczycy są jedną z największych populacji migrantów w Europie. Szacuje się, że jest ich około 5 milionów. Natomiast co ciekawe, oni są bardzo związani ze swoim krajem, co też pokazuje, skąd się bierze ta chęć reprezentowania Maroka. Jedno z ostatnio przeprowadzonych badań pokazało, że 61% Marokańczyków mieszka poza Marokiem w Europie w wieku od 18 do 35 lat odwiedza Maroko przynajmniej raz w roku. Jeżeli spojrzymy na to przywiązanie właśnie z tej perspektywy piłkarskiej, bardzo wielu tych zawodników, którzy dzisiaj reprezentują Maroko, mogło wybrać reprezentację krajów europejskich. Natomiast wybrali Maroko świadomie. Jednym z tych piłkarzy jest pomocnik Chelsea Hakim Ziyech, który urodził się w Holandii. Jeśli chodzi o jego karierę juniorską, on reprezentował Holandię aż do stopnia U21. No i potem przeprowadził rozmowy zarówno z trenerem Holandii Ronaldem Koemanem, jak i reprezentacją Maroka. No i świadomie zdecydował, że chciałby reprezentować Maroko. Zresztą również trener obecny reprezentacji Maroka jest jedną z tych osób, które w Maroku się nie urodziły. On się urodził we Francji i po tym wczorajszym meczu powiedział piękną rzecz. Przed tym mundialem mieliśmy wiele problemów dotyczących chłopaków urodzonych w Europie i tych, którzy nie urodzili się w Maroku. Wielu dziennikarzy pytało, dlaczego nie gramy zawodnikami, którzy urodzili się w kraju. Dzisiaj pokazaliśmy, że każdy Marokańczyk jest Marokańczykiem. No piękne słowa.
No i dodajmy jeszcze, że wymieniłaś tutaj Chelsea, wymieniłaś Sevilla, że ci zawodnicy grają naprawdę w solidnych drużynach, z Paris Saint-Germain włącznie, czyli z takim prawdziwym światowym dream teamem z perspektywy budżetu. Tam właściwie może grać każdy, kogo zażyczy sobie szejk. Są piłkarze z Bundesligi, są także piłkarze z Serie A i to piłkarze, którzy grają, a nie oglądają te mecze z ławek rezerwowych. A zatem Maroka bym generalnie nie skreślał, no bo skoro wyrzucili z turnieju Hiszpanów, Belgów, wczoraj Portugalczyków, no to dlaczego nie pójść za ciosem i dlaczego nie, no to już będzie zepchnięcie z tronu Francuzów, którzy bronią tytułu mistrzowskiego, choć tutaj akurat byłbym ostrożny, jeśli chodzi o ocenę szans Maroka, natomiast od samego początku, no nie, może nie od samego początku, ale od drugiego meczu Chorwatów, gdy zobaczyłem, jak oni skutecznie, mało efektownie, ale realizują swoje cele i są już w półfinale, to dla mnie w tej chwili najbardziej prawdopodobny to jest finał ten sam, co przed 4 laty, czyli Francja-Chorwacja. Zresztą dowiemy się około 22, no może z doliczonym czasem i rzutami karnymi w środę przed północą, kiedy to Francja zakończy mecz z Maroko. Ten pierwszy półfinał we wtorek, także o 20.
Tak, no i bukmacherzy już prześcigają się w tych typowaniach, kto zostanie w przyszły weekend mistrzem świata. No i jednak pomimo tego, co mówiło się przed turniejem, myślę, że to no zwłaszcza przed tym pierwszym meczem Argentyny, gdzie takiego szoku doznali Argentyńczycy, ale chyba i my wszyscy, kiedy Argentyna przegrała z Arabią Saudyjską. Jednak typowania pozostają takie, że mistrzem świata ponownie zostanie Francja. Druga w tych typowaniach jest jest Argentyna, trzecia Chorwacja, czwarte Maroko. Natomiast, no tak jak pan wspomniał, ja bym się nie zdziwiła, gdyby to, jak daleko Maroko zaszło, napędziło ich jeszcze bardziej, żeby zawalczyć w tym finale. Chorwaci faktycznie drużyna bardzo solidna, mają jasne zadanie postawione przed sobą, zresztą kto nie ma go jasno wyznaczonego na takim turnieju, jakim są Mistrzostwa Świata. Natomiast jeżeli byłabym na miejscu Francuzów, to uważałabym na to, co może zrobiły drużyny, z którymi Maroko już wygrało, bo chyba jednak potraktowane Maroko zostało w niektórych z tych spotkań z przymrużeniem oka, a to jest chyba największy błąd, jaki Francja mogłaby w tej chwili popełnić i chyba na tym etapie, widząc już, co zrobili, chyba jednak tego nie zrobi.
No i jeszcze jedna kwestia taka, myślę, istotna. Wspominaliśmy, zaczęliśmy właściwie od zejścia ze sceny, zejścia z piedestału Cristiano Ronaldo. Roberta Lewandowskiego oczywiście jeszcze nie skreślamy, natomiast myślę, że ta cała rywalizacja i o złoty but, i o przede wszystkim złotą piłkę, to toczyć się będzie między dwoma pokoleniami piłkarzy, a dokładniej symbolami tych dwóch pokoleń. Kylian Mbappé wchodzący na scenę i Leo Messi, który no, po takim rozruchu niespecjalnym, po rzucie karnym, który z łatwością obronił nasz Wojtek Szczęsny, rzeczywiście pokazuje, że geniuszem piłkarskim pozostaje.
Tak, na pierwszym miejscu w tej klasyfikacji złotego buta na razie jest Francuz, natomiast to jest różnica jednej bramki. Kylian Mbappé 5 trafień, strzelał 2 razy Danii, raz Australii i 2 razy niestety Polsce. Leo Messi o jedno oczko tutaj mniej, natomiast co ciekawe, Leo Messi właśnie nie strzelił bramki tylko w meczu z Polską. Poza tym spotkaniem strzelał we wszystkich meczach, w których do tej pory Argentyna zagrała, więc rozpoczął strzelanie od rzutu karnego z Arabią Saudyjską, później strzelał Meksykowi, Australii w 1/8, Holandii w ćwierćfinale. Wojtek Szczęsny obronił polską bramkę przed tym jednym z najlepszych snajperów, jakich boiska piłkarskie widziały w ostatnich latach, a może i kiedykolwiek. Oczywiście to jest debata, która nie kończy się i pewnie dopóki Leo Messi z tej sceny nie zejdzie, nie zakończy się. Na równi z Leo Messim Olivier Giroud również 4 bramki, 2 razy trafiał z Australią, raz z Polską i raz wczoraj z Anglikami w 78 minucie dobił ich i wypchnął stety bądź niestety z mundialu w Katarze. 3 bramki, a więc kolejny w tej klasyfikacji młody napastnik Benfiki Gonçalo Ramos. 3 trafienia, które zdobył w jednym spotkaniu, bo tak naprawdę wcześniej nie miał na to okazji, dlatego że wcześniej, zanim zagrał w pełnym wymiarze w tym meczu ze Szwajcarią, w którym zdobył hat-tricka, on wchodził zaledwie na końcówki. Natomiast absolutnie nie jest to przypadkowy zawodnik w reprezentacji Portugalii. No troszeczkę mówimy o nim już jako... Jest to zawodnik przecież przyszłości, no, natomiast w kontekście tego mundialu no niestety zawodnik z przeszłości. Natomiast w Benfice 9 goli w 11 spotkaniach już w tym sezonie, a więc jeszcze zapewne o Gonçalo Ramosie wiele usłyszymy. Nie tylko dlatego, że zajął miejsce w składzie Cristiano Ronaldo. No i w grze o złotego buta jeszcze cały czas Andrzej Kramaric, Youssef En-Nesyri i Julian Alvarez po 2 gole. No różnica wydaje się duża, natomiast jeszcze wszystko jest w grze i jeszcze wszystko może się wydarzyć.
Gdy za tydzień usłyszymy się o tej porze, to będziemy relacjonować wspólnie, czy opowiadać może, bo ty już jesteś w kraju, ten epizod katarski dwutygodniowy już za tobą, ze studia Radia Gdańsk, z naszego mundialowego studia Katar, będziemy opowiadać o tym, jak przebiega mecz finałowy, przypomnę, w przyszłą niedzielę o godzinie 16 to spotkanie. To powiedz, jak ci się wydaje, komu będziemy kibicować, o grze których reprezentacji będziemy rozmawiać?
No ja myślę, że ten finał Francja-Chorwacja to jest taki bardzo prawdopodobny, o ile Argentyna nie wykrzesa wręcz niemożliwych sił, które jednak doprowadziłyby Leo Messiego do tego jego finału, który w tym razem być może byłby w stanie wygrać, bo no nie wiem, no ja strzelałam wcześniej i Hiszpanię, i tą Brazylię. Tych drużyn już nie ma, więc nie wiem, czy jesteśmy w stanie tutaj wymyślić cokolwiek. zanim ten gwizdek rozbrzmi o tej 16 za tydzień.
No ale to i tak wpadnie i pomilczysz chociaż sobie, gdy my, fachowcy, będziemy opowiadać o tym, bo Francja to był nasz faworyt, a mówię, z tą Chorwacją, czy do tej Chorwacji, to tak przytuliłem się dosyć wcześniej, bo na wysokości drugiego meczu podczas Mundialu. Mundialowe Studio Katar 2022 to były, no, niekoniecznie piłkarskie plotki, ale okoliczności towarzyszące wielkiej sensacji, czyli pierwszemu historycznemu z perspektywy Afryki awansowi reprezentacji tego kontynentu, czyli konkretnie Maroka do półfinału Mistrzostw Świata. Rozmawiałem o tym z Anitą Kobylińską. Dziękuję Ci bardzo i do usłyszenia za tydzień o 16 ze studia mundialowego w Radiu Gdańsk.
Dziękuję, pozdrawiam.